To ważne, żebyśmy się dobrze porozumiewali, bo będę miał dzisiaj do Was kilka pytań. Przede wszystkim dotyczące tego, na co stać High Class Racing z Robertem Kubicą w składzie 24-godzinnym wyścigu Daytona. Jakie są Wasze obserwacje po tym pierwszym tygodniu, po tych kwalifikacjach, po wyścigu kwalifikacyjnym, po treningach, no teraz przed decydującą rywalizacją, no bo właśnie ona przed nami, już żeby nie było żadnego zamieszania, żeby nie było niewiadomych. Teraz, w tym tygodniu, będziemy mieli 24-godzinny wyścig Daytona. Nie będzie do niego kwalifikacji, ponieważ kwalifikacje odbyły się w miniony weekend, w wyścigu kwalifikacyjnym w niedzielę. Haas Class Racing, reprezentowany wówczas przez Andersena i przez Habsburga, zajął drugie miejsce. No i właśnie z tego pola, no, czy z tej pozycji, rozpoczną swój wyścig teraz w sobotę o 21:40. Jaki jest harmonogram na ten tydzień, tak wstępnie, póki się jeszcze nie zebraliśmy wszyscy, na wstępie, jaki jest harmonogram na ten tydzień? Warto przedstawić, oczywiście te wszystkie informacje są dostępne na blogu. Zaczynamy już jutro, czyli czwartek, godzina 17:05, to jest pierwszy trening, on będzie godzinny. Takie zapoznanie ponowne z torem, sprawdzenie, czy wszystko działa w samochodzie. Czemu ten znak zapytania? Witam. Mam nadzieję, że wszystko działa. Także jak nie, to dajcie znać, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok tym razem. Witajcie wszyscy. Dobra, dalsza część harmonogramu, bo to jest ważne. Drugi trening jutro 21:20 i do 22:35, ale tak naprawdę to nie koniec, bo potem jeszcze w nocy z czwartku na piątek będziemy mieli trening taki dłuższy ponownie. Fajnie, że wszystko działa, witajcie. Będziemy mieli godzinę 45 minut treningu od 1:15 do 3:00 w nocy. No, także będzie grubo. Znowu będziemy się przyzwyczajać do tych pór nocnych. No i w sobotę 21:40 cały wyścig 24 godziny. Informacja ważna dla Was, kibiców, dla mnie też oczywiście, jest taka, że w Eurosporcie będzie można obejrzeć pierwsze 3 godziny i ostatnie 3 godziny wyścigu, w Eurosporcie 2 dokładnie. No, powiedzmy, że pierwsze 3 i ostatnie 3 tam z małym niedociągnięciem. Natomiast całość z polskim komentarzem będzie można obejrzeć na platformie Eurosport Player i na player.pl. Taką informację podano w oficjalnym komunikacie. Wczoraj tak się... Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam oczywiście też. I taką wczoraj informację dostaliśmy. To prawdopodobnie oznacza, że darmowa transmisja na IMSA.com oraz na Radio Le Mans.com no nie będzie dostępna w Polsce. Po prostu będzie nałożona geoblokada i wszystko będzie można oglądać w Eurosport Playerze czy Player.pl. Generalnie koszt tych aplikacji to 15 zł miesięcznie. Trzeba będzie je odżałować i po prostu sobie zamówić dostęp, żeby oglądać całą rywalizację, ale to, że to będzie z polskim komentarzem, myślę, że wyjdzie na plus. Ja mam jeszcze nadzieję, że to wszystko się ładnie uda na komputerze czy na telewizorze ogarnąć. Witajcie wszyscy serdecznie. Więc taki jest plan na ten tydzień, taki jest harmonogram. Oczywiście nie wiemy jeszcze, ile będą jeździć poszczególni kierowcy, bo pamiętajcie, że to jest jednak wyścig długodystansowy, 24 godziny, trzeba się tym jakoś podzielić. Wiemy na pewno, jakie są zasady, jakie są przepisy. 4,5 godziny to jest minimalny czas, jaki kierowca musi spędzić za kierownicą. Przy czym do tego czasu za kierownicą nie wlicza się tego czasu w boksach, w alei serwisowej, więc to nie będzie tak, że ktoś tam sobie wjedzie, godzinka napraw i wyjedzie i to już mu będzie zaliczone. Więc generalnie 4,5 godziny, no chyba, że po prostu zespół krócej będzie na torze, no to wtedy co innego. Natomiast 4,5 godziny to jest minimum, maksimum, jakie może dany kierowca przejechać, to 13 godzin, no ale na to się raczej nie zanosi. Wiemy, że no, 4 razy 4 plus jeszcze pół godziny wychodzi 18 godzin i zostaje 6 godzin do podziału, oczywiście trochę mniej, bo czas w alei serwisowej i tak dalej, i tak dalej. Więc zaraz będę odpowiadał na pytania, natomiast czy mam nadzieję, że zobaczymy, a czy zobaczymy, no to nie wiem, to wiadomo, że coś musi się stać, żeby do tego doszło. 4,5, jak na tachografię? No właśnie, może stąd brali. Więc to jest tak, ale no wiemy, że teoretycznie najkrócej powinien jechać ten kierowca najsłabszy, czyli Dennis Andersen, który zresztą dość dobrze pojechał w kwalifikacjach, teraz i w wyścigu kwalifikacyjnym, więc nie możemy też mówić, że on jest taki mega najsłabszy z nich. Natomiast no, teoretycznie powinni przyznać mu najmniej, a najwięcej powinni pojeździć pewnie Kubica i Habsburg. Natomiast jest jeszcze taka zasada, że te 4,5 godziny, które kierowca musi spędzić w samochodzie, nie może spędzić tego za jednym stintem, tak? Czyli w ciągu 6 godzin, taka jest zasada, może pojechać maksymalnie 4 godziny. Czyli ten stint Andersena na przykład trzeba podzielić na 2 i jeszcze zrobić pewien odstęp. Takie są przepisy, więc będziemy mieli no, pewnie jakieś przetasowania dotyczące tego składu, ale nie wiadomo, czy je poznamy wcześniej niż przed wyścigiem. Zazwyczaj zespoły nie dzielą się swoimi strategiami, to jest też element właśnie takiej rywalizacji na to, kiedy puścić tego najszybszego teoretycznie i tak dalej. Zespoły zazwyczaj trzymają to dla siebie, ewentualnie podczas jakichś wywiadów, rozmów z dziennikarzami kierowcy zdradzają, że teraz wchodzi ten, a później wchodzi ten, natomiast no, generalnie nie jest nam kibicom ogłaszana jakaś lista startowa, że od tej do tej jedzie ten i ten. Jeżeli zespół będzie chciał, to to przedstawi i wtedy będziemy mieli jasność, ile jedzie poszczególny kierowca, ale to się może też zmieniać. Wchodzą takie sprawy jak tankowanie, wchodzą takie sprawy jak zmiana opon. Tu też to się będzie mocno zmieniało. Kierowcy będą pewnie i zespoły będą szafowały swoimi strategiami tak, żeby to wszystko było jak najkorzystniej i pewnie dopiero po tych treningach, po tym nocnym treningu piątkowym, kiedy będzie, czy z czwartku na piątek, kiedy będzie znane zużycie paliwa i tak dalej, oni będą wyliczać te swoje strategie i będą już ustalać konkretne stinty. Mamy oczywiście nadzieję, że Robert Kubica jak najwięcej pojeździ zarówno w tych piątkowych i czwartkowych treningach, jak i w tym wyścigu 24-godzinnym, no ale mimo wszystko nie spodziewałbym się więcej niż powiedzmy 6, może 7 godzin jazdy Polaka. Jednak to jest dość wyrównana ekipa, bo mamy przecież dwóch debiutantów, Habsburg i Kubica. Mamy no, bardzo doświadczonego kierowcę, czyli Andersa Fjordbacha i mamy też no, kierowcę, który naprawdę dobrze zaprezentował się podczas tych kwalifikacji, wyścigu kwalifikacyjnego, czyli Denisa Andersena, który przecież był drugi w kwalifikacjach, a potem wspólnie z Ferdynandem Habsburgiem ogarnęli drugie miejsce w wyścigu kwalifikacyjnym. I biorąc pod uwagę ich czasy z minionych wszystkich dni, przez jakie te prezentowali się na torze, to tam różnica między nimi była około pół sekundy między najszybszym a najwolniejszym, więc to chyba jest nadal bardzo wyrównany skład. Myślę, że Robert Kubica wraz z nabywaniem doświadczenia, z kolejnymi kilometrami, też z poznawaniem specyfiki tego auta, witam wszystkich serdecznie, będzie coraz szybszy i to on będzie no, wybijał się jako ten najszybszy kierowca zespołu. Natomiast no, mimo wszystko trzeba pamiętać, że zarówno on, jak i Habsburg zaczynają dopiero, może nie tyle w wyścigach długodystansowych, no bo jednak jakieś tam starty obaj mają na koncie, minimalne, bo minimalne, Robert trochę mniejsze. Natomiast no, z LMP2 to jest ich pierwsza przygoda i to na pewno nie jest takie hip-hop, jakby powiedzieli młodzi. Nie, oczywiście tutaj żart. Nie nawijają makaronu na uszy, to pamiętam, tak kiedyś Andrzej Borowczyk powiedział, no jakby to powiedziała młodzież, nie nawijają makaronu na uszy. Miałem wtedy chyba właśnie, no jeszcze wtedy powiedzmy, że byłem młodzieżą i tak się trochę zdziwiłem. Ale dobra, wracając do tego pytania, jakie zadałem w miniaturce i w tytule tego vloga, na co stać zespół Roberta Kubicy? No bo przed tym wszystkim, przed wyścigiem kwalifikacyjnym mówiłem Wam, że no tak czwarte miejsce to uznam za dobry wynik, a podium będzie sukcesem. Czy są inni kierowcy z F1 startujący w tym roku w Daytonie? No generalnie właśnie, no to, bo o tym pisałem, ale nie pamiętam, czy mówiłem. Wiemy, że w tych wyścigach długodystansowych w FIA obowiązuje taka gradacja kierowców bazująca na ich doświadczeniu i wynikach, taka tak zwana kategoryzacja, są kategorie brązowa, srebrna, złota, platynowa. Ta platynowa to jest kategoria no, generalnie zdecydowanie najważniejsza i taka przyznawana tym najlepszym kierowcom. Takich kierowców platynowych obecnie mamy 174. Na tych 174 kierowców platynowych, oczywiście wszyscy kierowcy F1 są to wliczani i ci z ostatnich lat i ci aktualni, na tych 174 kierowców platynowych w Daytonie startuje 48, czyli no nie można powiedzieć, że 1/3, nie można powiedzieć, że 1/4, gdzieś tak po środku, czyli między 1/3 a 1/4 to jest co, 5/8? Nie, to na pewno nie 5 ósmych, sorry. Nie będę się silił na jakieś takie tutaj, no na 12 to by było najlepiej, tak? No dobra, to 5, 3, 12, nie. 5 dwunastych może być, nie. Dobra, 5 z 12, niech będzie. W każdym razie wielu bardzo znanych kierowców startuje w tym roku w 24 godzinach Daytony, tak z palca wymieniając, tych, których oczywiście możecie kojarzyć, no to mamy Kamuiego Kobayashi, mamy Juana Pablo Montoya choćby, mamy też kilku kierowców, którzy przewinęli się choć na krótko w Formule 1. W LMP2 tych kierowców jest mało, na przykład Guido van der Garde startuje, myślę, że go pamiętacie, zaliczył jeden sezon w Caterham w 2013 roku. Natomiast no, generalnie ta stawka najwyższa, ta kategoria najwyższa, czyli DPI, Daytona Prototypes, to jest bardzo mocno obsadzona. Tam na 28 kierowców, 24 ma chyba licencję platynową. To jeszcze sobie nie, sprawdzę może dokładnie, bo pisałem taki tekst na blogu, więc nie chcę Wam tu przytaczać takich danych niepotwierdzonych, ale zaraz o tym powiem. Więc generalnie stawka jest bardzo mocna tego wyścigu, nie tylko w DPI, ale też w LMP2. I myślę, że no właśnie, tutaj biorąc to pod uwagę, bo to jest też dość mocny wyznacznik tego, na co możemy liczyć w tym wyścigu, ja nie spodziewałem się, czytając listę startową i patrząc na skład właśnie zespołu Roberta Kubicy High Class Racing, nie spodziewałem się jakichś rewelacji. Uważałem, że czwarte miejsce w tym wyścigu kwalifikacyjnym, czy potem w wyścigu głównym, to będzie naprawdę dobry wynik, a podium będzie sukcesem. I na to podium liczyłem tylko, jeżeli no, innym kierowcom będą się przydarzały błędy, awarie i tak dalej. Chociaż z tych zespołów, które, to kolejna rzecz, z tych zespołów, które prześledziłem, jeżeli chodzi o Daytonę, Łukasz, bardzo dziękuję za wsparcie, no to High Class Racing w ostatnich wyścigach zaliczał, no, dość sporo awarii, więc można powiedzieć, że tu też awaryjność nie była ich jakby dobrą czy mocną stroną, czy brak tej awaryjności. Natomiast no generalnie mamy, tutaj już podam, w platynowych jest 21 z 26 kierowców i mamy tam takie nazwiska jak Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, przecież oczywiście, Sebastian Bourdais, Loic Duval, Felipe Albuquerque, Alexander Rossi, Helio Castroneves, Felipe Nasr, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Mike Rockefeller, Oliver Jarvis czy Juan Pablo Montoya. No, większość z doświadczeniem w Formule 1 i to czasem niemałym, więc generalnie 49 platynowych kierowców będziemy mieli w całym 24-godzinnym wyścigu Daytona. Mocno obsadzona stawka, mocne ekipy, dość doświadczone i właśnie, no, z kim będzie się mierzył Robert Kubica i jego High Class Racing? Między innymi będzie to zespół Racing Team Netherlands, Guido van der Garde, tu pojedzie ten wspomniany wcześniej, mamy RWR Eurasia, mamy PR1 Matiasen, to też bardzo mocna ekipa. Trochę w tych wyścigach kwalifikacyjnych zawiódł mnie zespół Dragon Speed, który ja uważałem za no tak dość znany z WEC i taki, który może powalczyć. Natomiast no, okazuje się, że raczej im średnio wyszły te wyścigi kwalifikacyjne. Natomiast oni nadal będą mocni, bo to doświadczona ekipa. Doświadczenie będzie bardzo ważne i to w przypadku składu High Class Racing no, nie jest jakąś mocną domeną, ponieważ mamy dwóch debiutantów. I to drugie miejsce w tych kwalifikacjach, no przyznam szczerze, mocno mnie zaskoczyło, ale po prostu uznałem, że okej, mają mocnego tego brązowego kierowcę, czyli tego teoretycznie najsłabszego, bo w każdym zespole LMP musi być jeden brązowy kierowca, tak zwany. Te ograniczenia nie ma na przykład ich w Daytona Prototype. Natomiast potem, kiedy przyszedł ten wyścig kwalifikacyjny, no jasne, mieli dobrą strategię, w dobrym momencie zmienili też kierowców, jechali dość szybko i utrzymali to drugie miejsce, co sprawia teraz, że te szanse na podium w moich oczach i pewnie też w waszych, dajcie znać, czy tak właśnie jest, wzrosły. Natomiast nadal, jeżeli znajdą się na podium, to będę bardzo zaskoczony, że właśnie im się udało awansować na to drugie, no, drugie, trzecie miejsce. No nie sądzę, aby można było, aby zgarnęli po zegarku takim pamiątkowym. Nie sądzę, aby byli w stanie po prostu sięgnąć po zwycięstwo. Natomiast to są wyścigi długodystansowe. Tutaj równe tempo, brak awarii, brak dużych błędów i ewentualnie tak, Magnussen jedzie, Kevin oczywiście, i myślę, że no, przy Jest potencjał na to pierwsze miejsce przy błędach innych. Bo myślę, że też zwróciliśmy uwagę na to, przynajmniej ja tak się upewniłem, że nie ma dużej różnicy, jeżeli chodzi o sprzęt, że nie ma dużej różnicy klas, jeżeli chodzi o te bolidy. Wiemy, że nie obowiązuje w kategorii LMP2 akurat w tym wyścigu. W innych kategoriach mamy taki balance of performance, czyli osiągi aut są wyrównywane, tak żeby one były jak najbliżej siebie. Witam wszystkich serdecznie. Natomiast w LMP2 tego nie ma, natomiast no, te prototypy są na tyle zbliżone do siebie, większość Oreki, że chociaż Dallara też naprawdę zespołu Cetilar Racing mocno zaskoczyła i dobrze jechali naprawdę, więc wydaje mi się, że może być tutaj dobry wynik, ale to są wyścigi długodystansowe. Tutaj jeden malutki moment może zaważyć o tym, że będziemy mieli po prostu niepowodzenie, jakieś zderzenie z innym zespołem, coś problem przy dublowaniu, to też jest dość ciekawa sprawa, że tutaj to no, kierowca szybszego auta musi zadbać o to, aby bezpiecznie wyprzedzić, więc tu też jakby brak doświadczenia Roberta Kubicy, bo on zazwyczaj jeździł w takich wyścigach, gdzie niebieska flaga to niebieska flaga, zjeżdżasz i tyle, natomiast teraz będzie po prostu jechał w większości przypadków jego rywalem na torze będą auta klasy GT czy LMP3, więc po prostu trzeba będzie je dość zgrabnie wyprzedzić i bezpiecznie wyprzedzić, a wiemy, że Robert nie lubi brać jeńców często na torze, więc to są kolejne kwestie, które trzeba będzie sobie ogarnąć, których trzeba się będzie nauczyć i do których się trzeba będzie przystosować. Niemniej, no jeszcze raz powtórzę, wyścigi długodystansowe, jeden mały moment może zaważyć na tym, że wygrywasz albo jesteś, no zresztą tak jak we wszystkich wyścigach, tutaj nie ma tyle, tylko że tutaj to się odbywa na przestrzeni 24 godzin, mówi się, że no to trzeba jechać bardzo szybko 24 godziny, ale czasem właśnie ten jeden moment, jak to w motorsporcie, może zaważyć na tym, że no będzie gorzej. Ja po tych kwalifikacjach, po tych wyścigach kwalifikacyjnych liczę naprawdę na miejsce... Liczę na miejsce na pudle. Może tak. Nie będę zaskoczony, jeżeli tego miejsca nie będzie na pudle. Natomiast być może uda się powalczyć o coś więcej. No właśnie, tam oglądaliśmy na przykład wyścigi długodystansowe Roberta Kubicy w iRacing, no to tam właśnie było tak, że po prostu nie brał jeńców, tak jak właśnie powiedziałem. Natomiast tak, dajcie mi znać, na co wy liczycie i co uważacie za realne. Ja za realne uważam trzecie miejsce, biorąc pod uwagę to, że inni nie mają problemów oczywiście. Czyli po prostu tempem, składem, zespołem ja daję realnie trzecie, czwarte miejsce, natomiast oczywiście liczę na to, że będzie wyżej i temu będziemy kibicować. To jest właśnie motorsport i tu się wszystko może zdarzyć. Łukasz Piątkowski, pytasz o co Kaman z tą złotą kierownicą? No Robert zostanie wyróżniony, został wybrany w takim głosowaniu dla zasłużonej motorsportowej osobowości. W takim plebiscycie czeskim dostanie właśnie ten złoty walant, tak? Volant to się nazywa, czyli właśnie złotą kierownicę. No myślę, że to jest takie prestiżowe wyróżnienie, jakby czy honorowe wyróżnienie. Tutaj no, nie można tego porównywać z trofeum Lorenzo Bandiniego. Natomiast no, wcześniej taki złoty wolant otrzymywali m.in. Mika Hakkinen, Michael Schumacher, więc w zacnym gronie się Robert znajdzie. A to, czy zasłużył, no to chyba możemy sobie sami odpowiedzieć od razu, że zasłużył na takie właśnie wyróżnienie. Maciej Konwerski. No realnie to nie dotrwam do końca wyścigu. Właśnie. Ja będę musiał właśnie jeszcze to wszystko logistycznie rozplanować. Żona powiedziała, to ja wywiozę dzieci do moich rodziców, czyli do teściów. Ja mówię, no, w takich sytuacjach zazwyczaj jesteś zadowolony, natomiast i będziemy się zmieniać w nocy. czyli mamy właśnie taki plan, że gdy Robert nie będzie jechał, będą jechać inni, to ja się gdzieś tam 2-3 godzinki przekimam, a w tym czasie na posterunku będzie żona, która jakby coś tam nie obudzi i będę wstawał do pisania. Więc generalnie jeszcze w pracy, Radek UFO, jeszcze i jeszcze będę. Przygotowuję właśnie Wam teraz tekst, jak uśpię tylko dzieci po tym live'ie. Przygotowuję Wam tekst na temat zasad tego wyścigu, jak to się odbywa z tymi zmianami kierowców, jakie są reguły, jeżeli mamy jakieś niezagrożenie na torze, jak odbywają się pit stopy i tak dalej, więc jutro rano na blog możecie wejść i to wszystko sobie przeczytać. A od około 16 ruszy relacja live już czwartkowych treningów przed tymi czekającymi nas wydarzeniami. Także wszystko będzie. Myślę, że nie powinniśmy się też nastawiać, może tak źle zacząłem, nie powinniśmy się nastawiać na jakiś tutaj sukces Roberta. Wiemy, że on ani z tą ekipą nie będzie jeździł, ani w tej serii nie będzie jeździł, bo to jest pierwsza seria, pierwszy wyścig serii IMSA. Natomiast tak, możecie spać spokojnie, dokładnie. Rano wstaniecie, wszystko będzie na blogu. Być może jeszcze tak jak zapowiadałem, rano nagram vloga, takie krótkie podsumowanie, 5-minutowe na przykład, co się działo w nocy, tak żebyście mogli też wejść sobie na YouTube'a w niedzielę rano, zobaczyć. Aha, to się działo, dobra, dzięki, wychodzę. Także wszystko będzie też w takiej formie na blogu, żebyście widzieli, mogli sobie przeczytać taki skrót z ostatnich godzin i tyle. Jeśli chodzi o Roberta, to tak, możemy spać spokojnie. Zobaczymy, jak z tymi innymi. Zobaczymy. Myślę, że generalnie nie możemy narzekać na to, że to jest słaby skład. Okazuje się po tych treningach i po tych wyścigach kwalifikacyjnych i po kwalifikacjach, że to jest dość mocny, wyrównany skład. No, sekundę w kwalifikacjach potrafili inni urwać, więc nadal uważam, że to nie jest skład na zwycięstwo, ale uważam, że na podium, po tym co zobaczyliśmy, jest realna szansa. No i właśnie, miałem dokończyć na temat tego doświadczenia. Andrzej Kwiatek, myślę, że niedużo straciłeś. Nie, tutaj jeszcze było pytanie, o co było pytanie. Przepraszam, że tak... Dobra, straciłem wątek, tak? To jest jak się zaczyna kilka rzeczy naraz. Natomiast no, generalnie relacja live oczywiście na blogu będziecie mogli to sobie wszystko przeczytać, tak żeby niczego nie stracić. I myślę, że inni, no mówię, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu, ale początki są naprawdę obiecujące, bo przecież sporo było komentarzy na blogu i tak dalej, że znowu ekipa mało doświadczona, bo przecież oni debiutują, a już wiem co miałem powiedzieć, że oni debiutują w tym składzie. Natomiast pamiętajmy, to dla Roberta Kubicy jest raczej trening, raczej przetarcie, prawdopodobnie przed programem z Audi, znaczy nie z Audi, z WRT, czyli zespołem, który obsługiwał prywatne Audi w sezonie 2019-2020 w DTM-ie. Ferdinand Habsburg wstawia w swoich mediach społecznościowych dużo fotek z Robertem, że kiedyś byłem jego fanem, teraz jesteśmy kumplami z zespołu, a może wkrótce będziemy najlepszymi kumplami. Robert już ich wyciągnął na rower w ogóle, w tym Andrzej Kwiatek, myślę, że na IMSA jest, na YouTubie jest powtórka tego wyścigu kwalifikacyjnego. A nie ma ryzyka, że jak pójdziesz usypiać dzieci, to zaśniesz razem z nimi. A Szaniu, nie, już nie, tak było rzeczywiście, to taki wtrend, ale nastawiam sobie budzik, ale teraz to już w ogóle czytam bajki i wychodzę, albo sobie pracuję na biurku syna, więc nie, żona tak marzy, usypia zawsze. No ale to mam wolne wieczory. No i właśnie wracając do tego, pamiętajmy, to ma być przygotowanie być może do całego sezonu WEC. Audi, tak jak, nie, przepraszam, nie Audi, WRT, tak jak zapowiadałem dokładnie tydzień temu, oni w czwartek ogłosili, że wchodzą do WEC na sezon 2021, do LMP2. I ogłosili już pierwszego kierowcę. I to jest no, nie z gorszy kierowca, bo to jest Robin Frijns, czyli kierowca, który walczył o mistrzostwo w DTM w 2020 roku. Bardzo mocny kierowca, mający też swoje dobre wyniki w single-seaterach. No i zapowiedziano, że dalszy skład zostanie przedstawiony później. A zatem wydaje mi się, że ten skład zespołu WRT, no oczywiście debiutantów WEC, jeżeli chodzi o LMP2, będą stanowili Robert Kubica, Robin Frijns i Ferdinand Habsburg. Na to się zanosi póki co. Więc dla Roberta ten start w 24 godzinach Daytony to ma być przede wszystkim trening, zapoznanie się ze wszystkim przed sezonem WEC. Ten sezon WEC zacznie się trochę później i na innym torze, bo miał się zacząć na Sebring, najpierw prologiem 12 marca, potem wyścigiem tydzień później, natomiast teraz okazuje się, że zacznie się pod koniec marca, najpierw prologiem na torze Portimao, a potem 8-godzinnym wyścigiem na tym torze. Potem będziemy mieli jeszcze jeden 6-godzinny wyścig, potem 24 godziny Mał i potem jeszcze 3 wyścigi, więc generalnie 6-wyścigowy sezon i ja bym się cieszył z takiego rozwiązania i myślę, że WRT naprawdę no, gwarantuje niezły poziom, a Robin Frijns to jest naprawdę bardzo mocny kierowca. Jeżeli Kubica byłby w takim składzie jak Frijns i Habsburg, to myślę, że moglibyśmy się nastawić na naprawdę niezłe rezultaty w kolejnych startach. Natomiast teraz to jest trening, to chodzi o zapoznanie. Nie nastawiajmy się na żaden wynik. Myślę, że radość z tego, że możemy już Roberta Kubicę oglądać w styczniu w bolidzie, no jest czymś fajnym. Mamy jakieś motorsportowe emocje. Zwróćcie uwagę, że Nie, usypiamy czasem razem, a czasem na zmiany. No tak jak ja nie mogę na przykład, bo streamuję albo coś, no to żona, natomiast staramy się usypiać. Najpierw jedno czyta po jedną bajkę, drugie. Ale to nie jest parentingowy nie jest parentingowy, bo jakby mógłbym się rozgadać, jak to rodzic o dzieciach, ale to nie jest parentingowy kanał. Więc potraktujmy to po prostu jako fajny start, przerywnik, bo tak to byśmy mieli dopiero emocje pod koniec marca z Formułą 1, czy tam w połowie marca testami w Bahrajnie. Natomiast tak wcześniej mamy wyścigowe emocje i to z Robertem Kubicą na naprawdę zacnym wyścigu. I doceńmy te 24 godziny Daytony, bo to jest bardzo mocno obsadzony wyścig. To jest wyścig uznawany za taką koronę, jeden z trzech wyścigów koronnych, jeżeli chodzi o długie dystanse. Więc mamy naprawdę z czego się cieszyć. Szef zespołu zapowiada dzisiaj, Eurosport opublikował jego wypowiedź. No, on uważa, że oni walczą o zwycięstwo, że każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie rozczarowaniem. No myślę, że to takie trochę słowa na wyrost, ale dobrze, że przystępują w takim bojowym nastroju do walki i my też liczymy na to, że po prostu zobaczymy kawał dobrego ścigania, że nie będzie żadnych awarii i że po prostu będziemy. No właśnie, Przemek, to musimy się umówić na jakiś inny kanał. I po prostu będziemy mogli się cieszyć dobrymi czasami Roberta Kubicy, niezłą walką na torze, emocjami, no bo to zawsze o to chodzi też w motorsporcie, i dobrą rywalizacją o wysokie miejsce, na przykład o podium w całym wyścigu. Myślę, że tego wami sobie życzę w całym wyścigu. Dobra, no właśnie, nie wolno spać, jak Robert jeździ. To jest grzech. Dobra, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć tego streama, też żeby nie było za długo, żeby Was nie męczyć, a żebyśmy po prostu się dobrze natchnęli przed tym wyścigiem. To jest coś, co będzie też dla nas wyzwaniem. No na przykład, jaki sobie cel zakładacie, jeżeli chodzi o wytrzymanie? Nie wiem, 10 godzin obejrzenia, 15? Ja zazwyczaj starałem się przy Le Mans mieć takie założenie, że obejrzę 16 godzin wyścigu. Zazwyczaj się to udawało, chociaż najlepiej właśnie mi się ogląda w nocy, natomiast no ciężko jest się w nocy nie usnąć. Natomiast ja sobie zakładam, że obejrzę pełne 24 godziny. Muszę już zacząć obóz przygotowawczy, więc może jednak usnę z tymi dziećmi. I mam nadzieję, że uda mi się całość obejrzeć i wtedy po prostu w poniedziałek będę odsypiał, mnie nie będzie. Nie wiadomo, co tam w USA może się do weekendu podziać. Anna Nowak, o czym mówisz? Bo nie wiem, czy mnie jakieś wydarzenia ważne ominęły. Natomiast właśnie, nie zaskoczyła Was pogoda zarówno w piątek, jak i zarówno w sobotę, jak i w polityka? Nie, myślę, że polityka tutaj nie będzie miała żadnego wpływu na ten wyścig. Natomiast pogoda właśnie mnie zaskoczyło, że w sobotę i w niedzielę mieliśmy mokry tor. Wyścig kwalifikacyjny, jego początek był bardzo mokry, przecież zaczynali na oponach deszczowych kierowcy. To też jest ciekawe, że na Daytonie, no przecież to Floryda, tak? Tak, Floryda? Że tam lubi tak sobie, tak? No, jejku. Nie no, to jest Floryda. Ja się niby mam, ja mam tutaj Nowy Jork, chociaż kiedyś właśnie chciałem pokazać na mapie Nowego Jorku Alcatraz, więc nie jestem w tym najlepszy, z czego znajomi mają polewkę zawsze, jak tu przyjdą i no to pokaż Alcatraz, ale a właśnie. Ale no, nie, mnie ta pogoda zaskoczyła i generalnie myślę, że to też może być czynnik, który może dość znacznie wpłynąć na wyniki tego wyścigu. Od startu 4 godziny oglądania, potem spanie 6 godzin i później do końca. No właśnie, to dość jest fajne, że ten start obejrzymy 2-3 godzinki, potem można rano wstać i potem będzie jeszcze przed nami, nie tak jak na Le Mans, że już praktycznie wszystko rozstrzygnięte, tylko będzie jeszcze przed nami kawał wyścigu. Tak naprawdę, no ile, jak wstaniemy sobie o 8 rano, to przed nami jeszcze prawie 14 godzin ścigania. I to myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajne w tym wyścigu, będziemy mieli sporo emocji. Dobra, nie przedłużam, tak jak mówiłem, zapraszam na bloga po wiele kolejnych informacji. Już sporo pisałem o tych, którzy uczestniczą w tym wyścigu, o zespołach, o tym, jaki jest harmonogram, gdzie oglądać i będą też, jest historia tego wyścigu, będą też przepisy, tak żebyśmy wszystko wiedzieli przed tym, no myślę, ciekawym wydarzeniem, które jest sporą odskocznią. Dobra, ja również dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału, czy to na YouTubie, czy na Patronite. Dziękuję za odwiedzanie bloga. No i do usłyszenia pewnie no, w piątek, może po treningach omówimy je sobie, bo skończył się dość wcześnie, więc być może jakiś piątkowy live'ik wieczorem wpadnie, żeby się tak natchnąć. Dobra, no to dzięki, trzymajcie Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.